Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Moim dzisiejszym gościem jest pochodzący spod Gryfina kapitan Grzegorz Węgrzyn, który po 23 miesiącach samotnego rejsu dookoła świata powrócił do swojego domu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Na początku maja, bez rozgłosu, powrócił Pan do Polski ze wspomnianego już samotnego rejsu dookoła świata. Czy emocje już opadły?
Nie opadły i pewnie tak szybko nie opadną emocje. No wiąże się to z sytuacją taką, że nie dokończyłem roboty, nie skończyłem planów takich, jakich miałem i marzeń nie zrealizowałem do końca tak, jakie były.
Tym marzeniem był powrót do Szczecina, z którego pan 23 miesiące temu wypłynął.
Tak, to było właśnie w ten sposób. 6 czerwca 15 roku wypłynąłem ze Szczecina z myślą o płynięciu ziemi dookoła, bez zawinienia do portu.
22 tysiące mil było do pokonania. To niewiarygodny dystans wymagający ogromnego zacięcia. Jak długo trwały te przygotowania?
Przygotowania w sumie trwały 4 lata do rejsu. Wpierw było rozglądanie. Kiedy już mój pomysł zacząłem przekształcać w realizację i marzenia, więc wpierw szukałem jachtu, takiego, który by mi odpowiadał i był odpowiednim na te trudne warunki. Jak już kupiłem jacht, to przez 2 lata remontowałem i po wyremontowaniu i wyposażeniu 6 czerwca wypłynąłem ze Szczecina.
Plan był taki, jak pan już wspomniał, trasa miała zaczynać się i kończyć w Szczecinie. Miała to być również trasa bez zawijania do portu. Życie jednak zweryfikowało to plany. Co się wydarzyło po drodze, że jednak trzeba było ten plan pierwotny zmienić?
Najlepsze przygotowania chyba nie gwarantują, że się nic nie wydarzy i zawsze się coś wydarzy, a też się wszystkiego nie przewidzi. Jak był przygotowany dobrze, wyposażony odpowiednio na taki rejs z zapasem żywności, płynów, paliwa do silnika na rok. Także śmiało startowałem, mając nadzieję, że mi się to uda. Już po 3 miesiącach zaczęły pierwsze awarie występować. No i tak już jak byłem na równiku na 2 stopniach 30 minut szerokości północnej, to pierwsza awaria taka poważniejsza była, czyli pękła mi pierwsza lina, która trzyma maszt, twarde dyski mi na komputerze poszły, no i silnik do autopilota. I wtedy zadecydowałem, że nie płynę dalej, tylko wracam i spróbuję to naremontować. I wróciłem na Cape Verde, czyli Wyspę Zielonego Przylądka.
Tam był ten pierwszy postój. Po wyremontowaniu jachtu ruszył pan dalej. Jaki obrał pan kierunek?
Z Cape Verde jeszcze dalej ciągle myślałem o rejsie non-stop, czyli bez zawijania po portu, i przekształciłem rejs nie Szczecin-Szczecin, tylko Praia-Praia, bo Praia to jest stolica akurat Cape Verde, tam gdzie stałem. Czyli myślałem, teraz po wyremontowaniu sądziłem, że już wystarczy tych usterek i awarii, że dalej popłynę bezawaryjnie, ciągle mając nadzieję, że mi się uda non-stop.
Ale to jeszcze nie koniec tej przygody, bo okazało się, że po raz kolejny nie dało się nie zawinąć do portu.
Po tygodniowym rejsie w okolicach przylądka Agulhas, czyli Igielnego, jak byłem już na Oceanie Indyjskim, po tygodniowym rejsie następne liny zaczęły pękać. No i zadecydowałem wtedy, że płynę do Cape Town, czyli Kapsztadu, tam z myślą o remontowaniu jachtu.
Co pan wtedy czuł? Czy to była większa mobilizacja, czy motywacja do tego, żeby jednak na przekór temu, co się dzieje, popłynąć dalej? Czy może miał pan takie myśli, że może wystarczy, może trzeba to przerwać, a może trzeba wrócić?
Nie, ja wypływając ze Szczecina, to sobie nie założyłem żadnej alternatywy. Czyli mam popłynąć, mam wrócić. I nie było albo to, albo to. Także przez cały czas nie miałem w każdych tych trudach tej podróży, nie miałem myśli, żeby przerwać, żeby zawrócić. Nie, to było zdecydowane i zdeterminowane.
Podróż jednak skończyła się dramatycznie. Co wydarzyło się w połowie kwietnia na Pacyfiku?
Jest noc, wieje piątka, ja jacht ustawiam na samosterowność i idę spać. O godzinie 11 w nocy mnie jacht wyrzuca z koi, czyli robi zwrot. Wychodzę, patrzę się, za ster się chwytam, a ster nie działa. To jest noc, więc zrzucam żagle te, które miałem postawione, i czekam spokojnie do rana, żeby zobaczyć, co jest. I to tak zrobiłem. Rano dalej wiała jeszcze 4-5, także nie mogłem zejść przy dużej fali, 3-metrowej fali, nie mogłem zejść na podwodę, żeby sprawdzić, co się naprawdę wydarzyło. Czekałem kilka dni, aż się morze uspokoi. Gdy się uspokoiło, zszedłem pod wodę, sprawdziłem, no i okazało się, że nie mam steru.
Wezwał pan pomoc.
I wtedy się zacząłem zastanawiać, co zrobić. No i tam po kilku godzinach zastanawiania się, szukania innych możliwości, stwierdziłem, że powinienem wezwać pomoc, a przynajmniej tyle, żeby nawiązać kontakt i komunikację jakąś mieć. Wpierw włączyłem dystreta na UKFC. On pracował przez kilka godzin, ale nie odezwał się żaden statek, który był teoretycznie mógł płynąć blisko. I po pewnym czasie włączyłem boję IPIR, która wysyła sygnały do satelit, a te z kolei przesyłają sygnał do stacji naziemnych i do ratowniczych stacji naziemnych. I one mają tam, boja IPIR wysyła informacje o pozycji mojej i identyfikacji, nie? Czyli odbierając sygnał taki, ośrodki ratownicze wiedzą, że to płynie Węgrzyn na reginie R, i ma taką pozycję. Także to nie było błądzenia niczego żadnego. Nie?
I ta pomoc nadeszła.
Po włączeniu boi IPIR w czwartek rano przyleciał samolot z Nowej Zelandii. Nawiązałem z nimi łączność. Powiedziałem, że mam uszkodzony ster i potrzebuję asysty, czyli holownika. I wtedy komandor, odlatując, powiedział: w sobotę będziesz miał pomoc, i odleciał. I mam spokojnie czekać. I ja spokojnie sobie czekałem. Nie? Akurat wtedy święta. Także śniadanie wielkanocne. Normalnie, tak normalne, jak normalnie by było. Nic, jakby się nigdy nic nie wydarzyło, bo przez cały czas liczyłem na to, że holownik przypłynie albo inny rodzaj pomocy. I w tym momencie bym chciał powiedzieć taką rzecz, że ja nie nadałem sygnału Mayday, czyli ratujcie moją duszę, tylko wzywam pomocy, jestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję asysty. To jest sygnał distress. Tak jest to w prawie i w ratownictwie morskim jest określone ściśle i wyraźnie.
Ta pomoc nadeszła. Jak został na oceanie, pan został przetransportowany na ląd. Smutek, rozczarowanie, złość, a może ulga? Co pan czuł wtedy?
Zdziwienie było moje pierwsze, gdy 18 godzin wcześniej, czyli w piątek, przypłynął do mnie ogromny statek, 220 metrów, i zaczął manewrować koło mnie, próbując mi podać hol. Raz mu się nie udało, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, w końcu za piątym razem udało mu się, ale w tych wszystkich razach za każdym razem mnie taranował. Przy tym piątym razie, kiedy już złapałem hol, myślałem, że to dalej jest hol, jeszcze się nic nie wydarzyło. W którymś momencie został złamany maszt i wtedy się również dowiedziałem, że mają polecenie, żeby mnie zabrać, a jak zostawić. Wtedy ja odciąłem ten hol, który tak naprawdę się okazał nie holem. Oni nie mieli zamiaru mnie holować wcale. I odciąłem hol i odpłynąłem dryfem, odpłynąłem od statku. Przez całą noc czuwałem, patrząc się, co się dzieje z jachtem, ale już złamany maszt jest. Przez całą noc obserwuję jacht, no i nad ranem zauważyłem już duży przeciek. Czyli wiedziałem, że burta jest rozwalona. Wtedy to zauważyłem, to wystrzeliłem czerwoną rakietę. Statek, który krążył całą dobę koło mnie, podpłynął i zaczęła się ewakuacja.
Pan wrócił do Polski, jacht został pod wodą gdzieś na Pacyfiku.
Ja wysiadałem jeszcze z pokładu jachtu, ale on długo nie popłynie, bo dziura jest, tak już tak płynęła woda, że nie mam złudzeń, że leży gdzieś na jakiejś górze.
Co pana skłoniło do tego, żeby podjąć tak szalone z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony tak imponującą przygodę życia? Czy to miłość do żeglarstwa, pasja, marzenie? Co było takim głównym powodem?
Głównym powodem to jest młodzieńcze marzenia, które się ciągle się rozbudowywały od dziecka, kiedy czytało się książki przygodowe, książki morskie. I wtedy to wszystko zaczęło w człowieku kwitnąć.
Kwitło oczywiście przez wiele lat, ale przez wiele lat był pan też związany z żeglarstwem.
Ja przez całe życie jestem związany z wodą. Jeszcze mieszkając w moim rodzinnej miejscowości Zwierzyniec, to tam przez cały czas mam styczność z wodą. A gdy ze Zwierzyńca przyjechałem tutaj, Zwierzyniec to jest miasteczko koło Zamościa. A gdy przypłynąłem tutaj, to od razu pierwsze kroki na przystań i już zacząłem żeglarstwo na poważnie.
Kiedy stanął pan na reginie R, bo tak nazywał się jacht, którym pan rozpoczął wyprawę dookoła świata, co pan poczuł, że udało się, zrealizowałem to marzenie, warto było czekać tyle lat, bo wspomniał pan, że to było ponad 40.
Ponad 40 lat żeglowałem, w tym czasie zdobyłem 2 razy mistrza Polski, morskiego mistrza Polski, także to nie jest, żeglarstwo dla mnie jest, no można powiedzieć, wszystkim i to nie jest przypadek, że ja sobie tak żegluję. Ja to kocham, ja to, każdy rejs, który pływaliśmy przez te lata, to one służyły do mnie do zdobywania praktyki, wiedzy. Przez cały czas budowałem tą swoją wiedzę poprzez pływania po różnych akwenach i ciepłych, Morze Czarne, Adriatyk, Morze Zimne, Spitsbergen, Islandia. To wszystko pływałem, przygotowując się do tego rejsu, bo podobne warunki są na półkuli południowej.
Ale pomyślał pan, tak, udało się, jest, to jest ten dzień, na który tyle czekałem?
Nie, tak nie pomyślałem, że udało się. To jest wszystko w trakcie realizacji, to żeby trzeba wrócić, a nie, w momencie, kiedy się wypływa, to trzeba realizacja. Ale na pewno najważniejsze było to, że udało mi się wypłynąć, to było, bo kłopotów też dużo miałem, przygotowując jacht, ale gdy oddałem sumę, to wiedziałem, że no to już jest pierwszy krok zrobiony, teraz następne.
Kończąc tą część naszej rozmowy, chciałabym zapytać chyba o kolejne plany, bo jak patrzę na pana, to widzę człowieka, który na lądzie nie może się odnaleźć. Myślę, że gdzieś w głowie rodzi się już następny pomysł. Czy możemy zdradzić, czy taki jest?
Możemy zdradzić, ale pierwszym planem to jest znaleźć robotę i oddać długi. To jest główny mój plan w tej chwili. Ile czasu będę oddawał długi, to nie wiem, bo jestem winny państwu za samoloty, za bilety samolotowe z Santiago de Chile do Berlina i tutaj. Także to jest trochę kawał pieniędzy w tej chwili. Praktycznie w tej chwili, kiedy wszystko zostało na Reginie i wszystkie moje oszczędności, wszystko co miałem poszło w remont Reginy, to nawet powiem, że w tej chwili nawet nie jest to w stanie w jakikolwiek sposób spłacić nawet tego. Ale pierwszym planem moim jest znaleźć pracę i spłacić długi. A następnym, no to później. Na razie nie mówię o żadnych dalszych planach.
I do tych tematów zapewne jeszcze kiedyś wrócimy. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Moim gościem był kapitan Grzegorz Węgrzyn.